Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi PISM.
Tu mówi PISM, a ja nazywam się Tomasz Zając i jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam do dzisiejszej depeszy, w której usłyszą Państwo o zamachu terrorystycznym, który miał miejsce w Rosji.
Dokładnie tego dnia, kiedy doszło do zamachu, Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, powiedział, że ze względu na zaangażowanie państw zachodnich specjalna operacja wojskowa tak naprawdę stała się wojną, że Rosja jest w stanie wojny.
O rezolucji ONZ wzywającej do natychmiastowego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem.
Nawet jeśli dojdzie do zawieszenia broni, nawet jeśli dojdzie do jakichś wymian zakładników czy jakiejś pauzy i ta presja, żeby ten stan utrzymać, tak żeby ten rozejm przerodził się w coś trwałego, będzie na Izrael bardzo duża, to jednak już na tym etapie wydaje mi się, że Izrael się nie cofnie.
Oraz o decyzji nigeryjskich władz o zakończeniu współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi.
To jest najgorętszy i najważniejszy temat politycznie w Afryce. Cała jakby zmiana, która tam zachodzi, krąży wokół tego, że państwa afrykańskie chcą odejść od starej, tradycyjnej, takiej postkolonialnej relacji ze swoimi dawnymi patronami na rzecz swobody w wyborze spośród szerszej palety możliwości.
Depesza PISM.
Dzisiejszą depeszę rozpoczynamy od zamachu, jaki miał miejsce w Moskwie. Moją rozmówczynią jest Anna Maria Dyner, która w naszym instytucie zajmuje się polityką bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Cześć Aniu.
Cześć Tomku.
Aniu, w zeszłym tygodniu miał miejsce zamach terrorystyczny w Moskwie. Zginęło co najmniej 137 osób. Powiedz nam, co wiemy dotychczas na temat przebiegu samego zamachu.
Naprawdę ten zamach był poniekąd dziwnym zamachem, ale w ogóle zacznijmy od początku. Piątkowy wieczór, koncert bardzo popularnej grupy rockowej zespołu Piknik. W ogóle ciekawe, bo jej lider jest Polakiem z pochodzenia, zna język polski i nawet nagrywał piosenki w języku polskim. Piknik, który już jest bardzo długo na scenie rosyjskiej i nadal cieszy się dużą popularnością. Stąd też wszystkie bilety sprzedane, ponad 6 tysięcy tych biletów. Dobra pora, jeszcze to centrum kongresowe razem z tą halą koncertową jest zlokalizowane w bardzo wygodnym miejscu dojazdowo. Oczywiście formalnie mówimy o Moskwie, nieformalnie to jest tuż za obwodnicą moskiewską, więc tam dokładnie przebiega granica między Moskwą a obwodem moskiewskim, ale niedaleko jest stacja metra. I jest obwodnica moskiewska, która co prawda o pierwszej w nocy potrafi stać w korku, ale tak czy inaczej dobre miejsce dojazdowo. Przyjeżdżają terroryści, rozpoczynają bezładną... cztery osoby formalnie rozpoczynają strzelaninę, rzucają jakimiś materiałami wybuchowymi, co powoduje, że zapala się później dach, który to dach się ostatecznie zawali. Są w zasadzie przez dobry kwadrans, przez nikogo nie niepokojeni, wsiadają w samochód i odjeżdżają. I to jest o tyle dziwna historia, że kilka wątków, które są bardzo ciekawe. Po pierwsze, bardzo niedaleko jest komisariat policji. Po drugie, bardzo niedaleko jest siedziba OMON-u, czyli takiej, nazwijmy to w dużym bardzo uproszczeniu, policji do zadań specjalnych. Mamy całkiem niedaleko też koszary Rosgwardii. I wydawałoby się, że w takiej sytuacji, kiedy napływają pierwsze informacje, to powinny te służby znaleźć się tam natychmiastowo. Tak się nie stało. Z odtworzenia przebiegu tego zamachu wynika, że służby mundurowe, nazwijmy to w sensie nie strażacy, nie lekarze, przyjechały mniej więcej po kilkudziesięciu minutach, a nawet i po ponad godzinie. Więc to jest rzecz, która jest przedziwna. Przedziwna jest też dlatego, że kilka dni przed tym zamachem, 7 marca, miały miejsce dwa zdarzenia. Pierwsze zdarzenie to było zapobieżenie przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa zamachu na synagogę w Moskwie.
I to dzięki informacjom amerykańskim, tak? A
mniej więcej tak, to znaczy oczywiście to są informacje, które pojawiły się w prasie, zwłaszcza po stronie amerykańskiej, strona rosyjska jakoś nabrała wodę w usta i trudno się dziwić. Natomiast faktem jest, że FSB zapobiegła temu zdarzeniu. 7 marca, też jeszcze to przed wyborami prezydenckimi, o czym warto wspomnieć, pojawia się komunikat na stronie ambasady Stanów Zjednoczonych w Moskwie skierowany do obywateli swojego kraju, żeby po pierwsze ci, którzy są na terenie Rosji, unikali zgromadzeń publicznych i dużych skupisk ludzkich, a po drugie, co do reszty, absolutnie odradzający przyjazd do tego kraju, został stopień podniesiony z 3 na 4, czyli dokładnie komunikat brzmi nie wjeżdżać. Za Stanami Zjednoczonymi jeszcze kilka ambasad, między innymi ambasada brytyjska, wydały bardzo podobne komunikaty. I z tego, co można było przeczytać w prasie amerykańskiej czy anglojęzycznej, może szerzej, jasne było, że FSB otrzymała bardzo dużo informacji związanych z rosnącym niebezpieczeństwem terroryzmu islamskiego. Co ciekawe, 3 dni przed zamachem Władimir Putin wyśmiał te ostrzeżenia ze strony Amerykanów. Powiedział, że to jest wręcz prowokacja. No i teraz dochodzimy jeszcze do tego punktu właśnie z zapobieżeniem tego zamachu na synagogę. FSB najprawdopodobniej wiedziało, że nie rozbiło całego ugrupowania ISIS-K, czyli tej prowincji Chorasan.
To dodajmy też od razu, że to jest ta organizacja, która się przyznała ostatecznie do popełnienia tego zamachu.
Dokładnie tak, że oni wiedzieli, że są jeszcze jacyś bojownicy w Moskwie. Tyle, że nie zrobiono nic, żeby zapobiec tego typu wydarzeniu.
To Aniu, to właśnie, bo chciałbym zebrać te rzeczy, które tak właśnie pięknie tutaj nam naszkicowałaś i dopytać cię, jaka jest twoja interpretacja tego, no bo no właśnie mamy oficjalnie instytucję, która się przyznała, czy instytucję, no organizację, która się do tego, przyznała się do tego zamachu, no i teraz nie chcę jakichś szerzyć teorii spiskowych, chociaż wydaje mi się, że akurat Rosja to jest taki kraj, w którym jakby nadspodziewanie często te spiskowe teorie się okazują prawdziwe, natomiast wymieniłaś wszystkie te wątpliwości, właśnie to, że te służby mundurowe tak późno przyjechały, że Amerykanie ostrzegali, że był ten zamach i że zostali tam jeszcze jacyś ludzie podejrzani i nic z tym nie zrobiono. Jak ty to interpretujesz? Czy to jest tylko takie państwo z tektury rosyjskie, czy no pojawiały się też te takie nawiązania do tej operacji, która pozwoliła Putinowi później na wojnę w Czeczenii? Czy ty uważasz, że są jakiekolwiek przesłanki, żeby gdzieś tam spekulować na temat tego, że to może być taka operacja tego tak zwanego false flag, tak? Czyli że pozornie, że to jest jakiś tam zamach terrorystyczny, ale tak naprawdę ma po prostu wzbudzić jakiś tam społeczny zamęt i poparcie dla rządzących, żeby oni mogli zrealizować jakieś swoje cele polityczne.
Powiem tak, moim zdaniem od samego początku nieważne było, kto ten zamach popełnił, ważne było, jaka będzie interpretacja. I to jest w ogóle niesamowite, że mimo, że ISIS-K przyznało się do tego aktu terroryzmu, i tak oficjalnie władze poszły narracją w stronę tego, że to Ukraina tak naprawdę wspierała zamachowców. I nie tylko Ukraina, ale być może również inne państwa zachodnie. I widać było wyraźnie, że nie spina się to z narracją tej radykalnej grupy islamskiej.
Przecież oni mieli przecież tam jechać do Ukrainy, prawda? I że tak, to miał być jeden z powodów,
zostali
dla którego...
ci czterej podejrzani, nadal ciągle podejrzani, tak, bo oni nie zostali skazani. Niezależnie od tego jeszcze przy okazji, jak zostali potraktowani, bo nawet niektóre środowiska w Rosji się oburzyły, że jednak podejrzanych się w taki sposób nie traktuje. Niezależnie od tego, jakiego czynu by się nie dopuścili. Więc tą grupę złapano 100 kilometrów od granicy z Ukrainą w obwodzie białgorodzkim. Jakoby później służby się tłumaczyły, że dlatego pozwolono im uciec i pozwolono przejechać taki kawał drogi, żeby się po pierwsze przekonać, dokąd będą zmierzać, a po drugie, żeby sprawdzić, z kim oni się kontaktowali. Dlatego, że oprócz tej całej czwórki zostało zatrzymanych dodatkowo 7 osób za pomocnictwo. Ale tu znów na scenę wkroczy Aleksander Łukaszenka, być może trochę niespodziewany bohater tej historii, który powiedział, że w momencie, kiedy doszło do zamachu, została postawiona KGB i inne służby białoruskie w stan podwyższonej gotowości i została zamknięta granica z Białorusią i dlatego najprawdopodobniej ci zamachowcy nie przekroczyli granicy z Białorusią, tylko skierowali się w stronę Ukrainy. Co poniekąd znowu niechcący burzy tą narrację rosyjską, że ci zamachowcy faktycznie kierowali się w stronę Ukrainy. To, co mnie zadziwia jeszcze przy tej historii, że oni nie zmienili samochodu. Że oni ciągle poruszali się tym samym autem, w które wsiedli pod tym centrum kongresowo-konferencyjnym w Moskwie. I tak na logikę, jeżeli się już wyrywasz na wolność, to raczej przepadasz w tłumie, to znaczy starasz się rozdzielić, pozbyć tego samochodu jakoś inaczej, spróbować przekroczyć tę granicę.
Jasne.
Tam w ogóle jeszcze była jedna ciekawa historia, bo początkowo pojawiły się podejrzenia wobec chyba 3 albo 4 obywateli Tadżykistanu i bardzo szybko zareagowało MSW Tadżykistanu, publikując zdjęcia tychże jakoby podejrzewanych, że są bezpieczni w Tadżykistanie. Oni absolutnie nie mieli nic wspólnego z tym zamachem. Więc to wszystko zebrane jakby w jednym miejscu pokazuje, jak bardzo ten zamach jest dziwny. I tak jak wspomniałeś, nie jest to pierwszy raz, kiedy rosyjskie służby zabijają własnych obywateli dla celów politycznych. Więc siłą rzeczy to się rodziło, takie podejrzenie się rodziło od samego początku, że tak mogło być też i tym razem, że właśnie Rosja chciała wykorzystać ten zamach terrorystyczny na przykład do poszerzenia mobilizacji, bo oczywiście kontekst jest jasny, jest po wyborach prezydenckich, więc teoretycznie Putin nie musi się przejmować takimi rzeczami jak kolejny pobór. i rozszerzenie tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. Co też jest ważne i co na początku spowodowało też, myślę, naszą większą trwogę, to że dokładnie tego dnia, kiedy doszło do zamachu, Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, powiedział, że ze względu na zaangażowanie państw zachodnich specjalna operacja wojskowa tak naprawdę stała się wojną, że Rosja jest w stanie wojny. I to wszystko naprawdę spowodowało duże syreny alarmowe, które się włączyły, czy aby przypadkiem Rosjanie nie będą chcieli wykorzystać tego jako zamachu pretekst, jako pretekstu. Tym bardziej, że niestety tu też trzeba jedną rzecz powiedzieć uczciwie i wprost, że służby ukraińskie współpracowały na przykład z Al-Nusrą. To jest oczywiście odrębna zupełnie radykalna grupa, natomiast tak czy inaczej można próbować żenić, że strona ukraińska wspierała radykalny islam, który to radykalny islam miał przyczynić się do zamachu w Moskwie.
No właśnie, chciałem zapytać też o ten radykalny islam, dlatego że, no nie wiem, tak się zastanawiam, może dla większości słuchaczy i słuchaczek w Polsce to jakby ten związek nie jest oczywisty. Dlaczego ISIS miałby mieć na celowniku Rosję? Jakie tu są powiązania?
To od razu powiem, że w 2015 roku, kiedy Rosjanie rozpoczęli interwencję wojskową w Syrii, wspierając prezydenta Bashara al-Assada i podejmując wojnę z ISIS, między innymi ISIS wypowiedział Rosji dżihad. I to jest już taki punkt, który jakby rozwiewa wszelkie wątpliwości. Oczywiście kwestie związane z radykalnym islamem były dla Rosjan od dawna problemem, dlatego że choćby idea kalifatu podała na podatny grunt na Kaukazie Północnym. Jest to obszar zdominowany przez ludność muzułmańską. Było to też duże zagrożenie ze względu na radykalizację gastarbeiterów z Azji Centralnej przyjeżdżających do Rosji. Tam się szerzyły te radykalne odłamy islamu w bardzo wielu meczetach, więc jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, Rosjanie akurat mieli problem z mitygowaniem zagrożenia związanego z radykalnym islamem od lat. I też, jakkolwiek to znowu dziwnie nie zabrzmi, dlatego nawet na samym początku swojej kadencji, tuż po zamachu na World Trade Center, Putin dołączył się w zasadzie do tej koalicji antyterrorystycznej. Teraz to brzmi bardzo jak z innej planety opowieść. Niemniej to też pokazywało, że właśnie ta walka z terroryzmem to też był element, który Rosjanie chcieli wykorzystywać do budowania jakiejś tam swojej pozycji międzynarodowej, koalicji wsparcia i tak dalej, więc to nie jest historia od wczoraj.
No i zdaje się też, że gdzieś czytałem jakąś taką wypowiedź, że oni chyba liczyli na to, że ta ich taka bardzo propalestyńska polityka, że ich będzie trochę chronić przed tym, prawda? Że no jak, to my tutaj przecież wspieramy kwestię palestyńską na Bliskim Wschodzie, że przecież to nam powinno zagwarantować jakiś poziom sympatii ze strony.
No nie do końca, ludzi. Bo to jest też dużo bardziej skomplikowana układanka. Natomiast uwaga, Hamas potępił ten zamach.
O, to ciekawe, tak?
Tak, taka była oficjalna informacja w rosyjskich mediach.
To interesujące. To na koniec, Aniu, chciałem cię zapytać, jak oceniasz tak właśnie analitycznie, jak ten zamach i to, co się wokół niego wydarzyło, będzie się przekładać na pozycję polityczną Władimira Putina? No bo to jest jednak kompromitacja państwa w dużej mierze po prostu, tak? Służbom nie udało się zapobiec temu zamachowi. Dodatkowo, jak on już się wydarzył, to one też nie pojawiły się wtedy, kiedy było trzeba. No jakby tak jak sama mówiłaś, masa jakichś takich dziwnych wydarzeń. Więc jak to się przekłada na jego pozycję?
Myślę, że propaganda zrobi dużo, żeby się nie przełożyło na jego pozycję. Oczywiście na jego miejscu, gdybym myślała racjonalnie, to jednak bym się bardzo mocno zastanowiła, co z FSB jest nie tak, bo to jest nie pierwsza poważna wpadka tej służby, bo uczciwie mówiąc też, biorąc pod uwagę samo rozpoczęcie tej specjalnej operacji wojskowej, jak ją nazywają Rosjanie, to też jest bardzo duża wpadka, głównie FSB niestety, ale nie tylko. I tutaj ten zamach oczywiście pokazuje słabość państwa rosyjskiego, ale rosyjskie władze będą robiły absolutnie wszystko, żeby to przekuć w sytuację, w której jeszcze bardziej społeczeństwo będzie inwigilowane, jeszcze bardziej nasilą się represje wobec tak zwanych czarnych, tylko znów, jakkolwiek to rasistowsko nie zabrzmi, tak po prostu nazywa się migrantów ekonomicznych przede wszystkim z państw Azji Centralnej, ale też z Kaukazu Południowego. I ta fala represji, podejrzewam, może skanalizować złość na przykład na władzę za specjalną operację wojskową. No i oczywiście zobaczymy, jak mocno wybrzmi ten ślad ukraiński. Myślę, że Rosjanie zrobią bardzo dużo, żeby wybrzmiał, żeby też złość skanalizować w stronę Ukrainy, jak to się w Rosji określa, reżimu kijowskiego, bo dokładnie tak się mówi o władzach Ukrainy, żeby ich obarczyć odpowiedzialnością i dać przyzwolenie na taki na infrastrukturę krytyczną i cele cywilne w Ukrainie, co zresztą niestety nastąpiło, bo w zasadzie następnego dnia po zamachu doszło do ostrzału choćby Kijowa i też te ostrzały, bo to były dwa dni z rzędu, spowodowały duże straty wśród mienia. Na szczęście nie wśród ludności cywilnej, ale tak czy inaczej została prawdopodobnie wykorzystana rakieta Zircon, która jest trudna do przechwycenia ze względu na sposób, w jaki się porusza, ale to jest oczywiście temat na inną opowieść. Natomiast Putin będzie chciał zrobić wszystko, żeby udowodnić, że to wszyscy źli dookoła i że on to przekuje w zwycięstwo.
Aniu, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję też.
Depesza pism.
Druga część dzisiejszej depeszy poświęcona będzie konfliktowi bliskowschodniemu, a rozmawiał będę z naszym specjalistą od spraw izraelskich, Michałem Wojnarowiczem. Cześć Michale.
Cześć Tomku.
Michale, na początku zeszłego tygodnia została przegłosowana rezolucja ONZ, która wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Opowiedz proszę, jak rozłożyły się głosy i co ta rezolucja oznacza dla aktualnego konfliktu?
Tak naprawdę w tej rezolucji zawieszenie broni ma dotyczyć okresu Ramadanu, tak? Czyli tych tak naprawdę najbliższych 2 tygodni w momencie, o którym teraz rozmawiamy. I później ewentualnie przekształcić się w takie trwałe zawieszenie broni, przy czym język użyty w tej rezolucji to też jest mowa o lasting sustainable ceasefire, a nie permanent. To też były pewne spory tuż przed. Więc, a drugą częścią tego artykułu jest wezwanie do natychmiastowego, bezwarunkowego uwolnienia zakładników, wszystkich zakładników. A druga część dotyczy faktycznie rozszerzenia pomocy humanitarnej. Ona jakby idzie też współgra z tymi poprzednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ z listopada i z grudnia, które właśnie mówiły też, przede wszystkim skupiały się na kwestiach humanitarnych. Ktoś powiedzieć, że za tą rezolucją zagłosowały wszyscy członkowie stali, oprócz USA, które się wstrzymały i właśnie to wzbudziło te największe zainteresowanie opinii publicznej i twórców podcastów, biorąc pod uwagę, że to faktycznie jest rzadkie użycie tego mechanizmu.
No właśnie, jeżeli mogę tylko zapytać, bo w jakichś tekstach, jak tutaj przygotowywałem się do tego podcastu, to padały takie tezy, że no nie wiem, jak to wygląda liczbowo, no ale że Stany trochę tradycyjnie, nawet nie chodzi o to, że one się wstrzymały, tylko że one tradycyjnie po prostu zawsze utrącały tego rodzaju propozycje, tak? W sensie wetowały je.
Dokładnie i tutaj mimo tego, co podkreśliła przedstawicielka USA przy ONZ-cie, nie padło tam ten warunek, o który zawsze USA zabiegały, czyli potępienie Hamasu, tak, i o to też się często poprzednie wieta rozbijały. Przy tym nie ukrywajmy, to jest często sposób pretekst, tak, więc w tym momencie jest to przede wszystkim po stronie USA pewien sygnał polityczny, sygnał dyplomatyczny dla Izraela.
Ale to Michał, jeszcze przepraszam, to dopytam cię o jedną rzecz, bo słyszałem właśnie wypowiedź tejże reprezentantki Stanów Zjednoczonych przy ONZ i ona powiedziała właśnie coś takiego, że no, że właśnie tam zabrakło jakichś elementów, w tym właśnie tego potępienia Hamasu, i teraz zastanawiam się, czy naprawdę była realna możliwość, że oni by zagłosowali za taką rezolucją, bo to, że oni się wstrzymali, już jest szokiem dla Izraela, a naprawdę istniała jakaś możliwość, że oni by zagłosowali razem z wszystkimi i poparliby tę rezolucję?
Wydaje mi się, że raczej nie, też biorąc pod uwagę, że te poprzednie rezolucje, które zostały przyjęte w listopadzie, w grudniu, tak jak to już padło, dotyczące stricte rzeczy humanitarnych, one też jakby przechodziły dlatego, że USA się wstrzymały. Tak, nie tylko USA zresztą, ale to był jeden z tych elementów. No też nie ukrywajmy, no, założenie tych paru słów dotyczących Hamasu by nie zmieniło dużo sytuacji, jeśli chodzi o sytuację na miejscu. Jest to z jednej strony też, no tak jak już powiedziałem, jakiś sygnał dla Izraela. Też no, pewnego rodzaju, i to też było widać chociażby w wypowiedziach innych państw głosujących, jednak potwierdzenie, że na ONZ coś, Rada Bezpieczeństwa coś robi jako instytucja, więc mamy jeszcze ten element taki stricte instytucjonalny. Też można powiedzieć, że w tym momencie mamy sytuację, w której no i Rosja, i Chiny zagłosowały za uwolnieniem zakładników. Jest to jakoś tam istotny, jest to jakiś też punkt odniesienia szeroko ta rezolucja. Ale też no, biorąc pod uwagę ograniczony skład i też pewnego rodzaju no, bezzębność, tak, i jakby też dalsze polityczne rzeczy, też, o których możemy za chwilę wspomnieć, związane właśnie z reakcjami Izraela czy reakcjami USA, jest to no, jakiś element tego wszystkiego, też ważny z punktu widzenia innych aktorów i samej instytucji. No ale jakby myślę, że przełożenie na sytuację bieżącą będzie raczej małe, jeśli mówimy o tej sytuacji stricte w Strefie Gazy.
Ja to rozumiem i chciałem powiedzieć, że rzeczywiście rezolucje ONZ mają długą historię niewpływania na rzeczywistość, jasne. Natomiast chodzi o to, że i też to oczywiście spotkałem się z takimi komentarzami, tak, że to de facto nic nie zmienia. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest jednak jakaś zmiana taka znacząca tego podejścia Stanów Zjednoczonych, który już wydaje mi się narasta, no popraw mnie, jeśli się mylę, od dłuższego czasu, tak, tego sygnalizowania właśnie Netanyahu, że on się zbliża do tych czerwonych linii, że Stany Zjednoczone są oczywiście kluczowym sojusznikiem Izraela, natomiast nie będą ślepo popierały wszystkich działań. Czy masz takie wrażenie, że naprawdę zbliżamy się do tego momentu, w którym Stany Zjednoczone zareagują zdecydowanie i że ta rezolucja jest takim zwiastunem tego?
Wydaje mi się, że tak, jesteśmy kroczek bliżej, ale to raczej właśnie kroczek niż krok, bo jedną sprawą są jakby ograniczenie poparcia, czyli dajmy na to przyzwolenie na taką właśnie rezolucję, a innym są jakby aktywne działania, które by faktycznie możliwości Izraela w chociażby prowadzeniu działań w Strefie Gazy czy jakichś działań dyplomatycznych ograniczyły, tak? Więc z jednej strony mamy ten właśnie pion dyplomatyczny, taki ONZ jest tutaj jakby dobrym forum do tego typu sygnałów, bo już na przykład w kolejne dni no to były zapewnienia administracji amerykańskiej, że to nie zmienia jakkolwiek amerykańskiej polityki wobec Izraela, że jakby współpraca ciągle trwa, że to jest taka jakby współgra z cięższą linią polityczną dla Amerykanów, a jak się cofamy, to mamy właśnie po prostu już setki informacji o tym, jak właśnie amerykańscy dyplomaci naciskają na Izrael, te wszystkie wycieki medialne o tym, jak prezydent Biden tak miał określić premier Netanyahu, tak, niedyplomatycznie, czy deklaracja chociażby ze strony samego sekretarza stanu, wiceprezydenta, można to mnożyć, prawda, więc jakby ta masa faktycznie presji jest faktycznie spora, ale właśnie jedną rzeczą jest tego typu presja, jedną są konkretne działania i konkretne wstrzymanie też pewnych rzeczy. Trochę jednak zostawiłbym jednak na boku takie rozważania dotyczące, znaczy one są gdzieś tam elementem, tak, ale to też Izraelczycy zaczęli podnosić, że to wszystko jest obliczone jakoś tak na wewnętrzny użytek odbiorców amerykańskich, tak, Biden jednak jest już w trybie wyborczym, nie ma co ukrywać. No ale jednak też nie oszukujmy się, myślę, że mniejsze przełożenie na danego wyborcę będzie miała właśnie przepchnięcie takiej rezolucji, mówiąc brzydko, niż dziesiątki relacji dotyczących Strefy Gazy z TikToka czy z Instagrama, prawda? To jakby trochę inne płaszczyzny. Ale jeszcze faktycznie wracając do tych efektów politycznych, bo jakby sporo tych głosów, o których ty mówiłeś, to są głosy izraelskie, prawda? Czyli właśnie te zarzuty właśnie, że Amerykanie zmieniają swoją politykę, że zabrakło tego tak naprawdę clue w tej rezolucji, czyli tego uwarunkowania, tak, mówiłem o tych dwóch elementach, czyli wezwanie do zawieszenia broni i uwolnienie zakładników, a nie jakby warunkowania jednego drugim, tak, że jakby to ma być związane, tak, nie i tylko razem. Izraelczycy zarzucili właśnie Amerykanom, że Hamas usztywni po tej rezolucji swoje stanowisko w trakcie negocjacji dotyczących wymiany zakładników i to wymusiło z kolei na nich wycofanie swojej delegacji i też wstrzymanie delegacji, która miała udać się do Waszyngtonu negocjować o sytuacji w Rafach. Także widzimy pewnego rodzaju teatr polityczny, ale jakby no też jakieś tam konkretne właśnie te pęknięcia w tych stosunkach.
Chciałem właśnie cię zapytać o to, jaka była reakcja Izraela, no bo wspomniałeś tutaj, że tych dwóch wysokich oficjeli izraelskich, którzy mieli się udać do Waszyngtonu, oni odwołali swoją wizytę, rozumiem, w takim geście sprzeciwu, czy jeszcze jakiekolwiek takie namacalne gesty ze strony Izraela zostały uczynione?
No, przede wszystkim to odwołanie tak naprawdę nie tyle samych uczestników, tak, czyli Rona Dermera i takiego Hanegbiego, bo ta decyzja była oczywiście ze strony premiera Netanyahu przede wszystkim, przy czym ta wizyta jest po prostu przełożona na kolejny tydzień, na dobrą sprawę. Także jest to pewnego rodzaju znowu symboliczny gest, ale nie ma co ukrywać, no, obecnie premier Netanyahu znajduje się pod olbrzymią presją i wewnętrzną, i zewnętrzną, próbując jakby rozgrywać cały czas politykę jakby wedle swoich dotychczasowych kryteriów, niemniej bez jakiegoś układu między USA i Izraelem, dokończenie jakby operacji wojskowej w Strefie Gazy, rozumiane jako właśnie wejście do Rafah, będzie bardzo, bardzo trudne. Są tego świadome wszystkie strony. Amerykanie mocno naciskają, że przy całym jakby właśnie ilości tych ostrzeżeń wobec Izraelczyków, czy właśnie tej presji, o której już wspominałem, tam jest ciągle okienko, tak, że po prostu Izraelczycy muszą przedstawić alternatywę dla operacji w Rafah, tak, jakąś taką formę, która nie dopuści do jeszcze skrajniejszych katastrof humanitarnych, chociaż ona jest już tam jak najbardziej istniejąca, że ta próba zniszczenia Hamasu, którą cały czas Amerykanie popierają, zostanie przeprowadzona bardziej w jakiś inny sposób. Właśnie brakuje tych detali, a to jednocześnie są rzeczy, które no, jeszcze nie zostaną szybko ujawnione opinii publicznej. Więc dodatkowo właśnie ta cała presja na zwiększenie pomocy humanitarnej, tak, Amerykanie budują taki port tymczasowy, takie molo, tak, które ma umożliwić większe dostawy pomocy humanitarnej. To wszystko wymaga kooperacji z Izraelem.
No właśnie, bo przeszliśmy już z takiego poziomu abstrakcyjnego dokumentów, prawda, prawno-międzynarodowych do konkretu sytuacji na ziemi, że tak powiem, która się dzieje. Więc na koniec chciałem cię zapytać o to, już wspomniałeś o niektórych tych elementach, ale jak wygląda ten aktualny stan, aktualna odsłona tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego? No i tutaj w tym kontekście szczególnie mnie interesuje oczywiście to, o czym też już mówiłeś, czyli ten plan ataku na Rafah. No to się wydaje taką rzeczą bardzo problematyczną, żeby to ująć w sposób dyplomatyczny, ale no naprawdę, czy to jest rzeczywiście jakaś czerwona linia prezydenta Bidena, że to wywoła taki kryzys humanitarny, że nie można do tego dopuścić i czy w twojej ocenie mimo wszystko to się jednak dokona?
To może zacznę od końca. Wydaje mi się, że tak. Mimo wszystko Izrael jest już trochę zbyt głęboko zaangażowany, tak, w tą samą operację, żeby nawet gdyby Amerykanie, myślę, ograniczyli, słuchajcie, bo o pełnym zerwaniu wsparcia, czyli takim właśnie, no dajmy na to, pełnym embargu na broń, czy aktywnym przeciwdziałaniu izraelskim jakimś działaniom, nie wiem, zerwaniu wsparcia wywiadowczej na przykład, wydaje mi się, że nie ma mowy, bo to postanowiłoby olbrzymie paliwo dla na poziomie wewnętrznym, tak, dla konkurentów Joe Bidena, więc wydaje mi się, że ta operacja dojdzie do skutku, ale no mówię, clue jest dotyczącej alternatywy, tak, co może zostać zaproponowane, ale jeśli to spojrzymy na sytuację na miejscu, no to jedynym jak się rozumiem tak naprawdę wariantem jest po prostu kolejne przesunięcie, skupienie tej i tak już olbrzymiej masy ludzkiej, masy Palestyńczyków w jeszcze mniejsze terytorium, tak, w jakąś jeszcze bardziej zorganizowaną enklawę tak naprawdę i później właśnie wejście sił izraelskich, tych lądowych, a to wszystko oczywiście w kontekście też bliskości z granicą z Egiptem, tak, z podejściem Egiptu do całej sytuacji, ryzykiem jednak jakiegoś przerwania tej granicy przez palestyńskich uchodźców, a także no, kolejnego tak naprawdę przerwania jakiegoś no, dostępu do pomocy humanitarnej, która jest trochę bardziej dostępna jednak na południu niż na północy, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. No właśnie, tam właśnie dochodzi chociażby do tego, co podają agendy, ONZ-owskie agendy pomocowe, że już faktycznie tam jest nie tyle ryzyko głodu, co już faktycznie panuje głód. Więc tam sytuacja jest krytyczna i z jednej strony no z perspektywy izraelskiej właśnie pojawiło się takie porównanie, z których premier Netanyahu jest dość słynny właśnie, że no nie można dopuścić tego, jeśli na przykład gasi się ogień, to nie można zgasić 80% pożaru, tak liczyć, że jakby reszta pozostanie nienaruszona. Więc jeśli nie dojdzie też do sytuacji, to też scenariusz rozważany, tak, kapitulacji Hamasu, czyli po prostu no przerwania tak, ze strony tych działań, ale przez tą stronę broniącą się, no to faktycznie wydaje mi się, że nawet jeśli dojdzie do zawieszenia broni, nawet jeśli dojdzie do jakichś wymian zakładników z tym związanych, czy jakiejś pauzy i ta presja, żeby ten stan utrzymać, tak, żeby ten rozejm przerodził się w coś trwałego, będzie na Izrael bardzo duża, to jednak już na tym etapie wydaje mi się, że Izrael się nie cofnie.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Michale.
Dziękuję, Tomku.
Depesza Pism.
Na koniec dzisiejszej depeszy porozmawiamy o Nigrze i zakończeniu współpracy wojskowej pomiędzy tym państwem a Stanami Zjednoczonymi. Moim rozmówcą jest Jędrzej Czerep, który w piśmie zajmuje się sprawami afrykańskimi. Cześć Jędrzeju.
Cześć.
Jędrzeju, władze Nigru zażądały wycofania się ze swojego terytorium wojsk amerykańskich. Opowiedz proszę, jaki był kontekst polityczny tego wydarzenia.
No to nie tylko kontekst polityczny, ale też kontekst samej tej decyzji był bardzo ciekawy, bo właśnie w Nigrze gościła delegacja amerykańska. Na czele jej była Molly Fee, czyli asystent sekretarza stanu do spraw afrykańskich, najważniejsza postać kierująca polityką afrykańską, oraz generał Langley, czyli szef AFRICOM-u, czyli dowództwa afrykańskiego wojsk amerykańskich. No i ta delegacja przez 3 czy 4 dni jeździła po stolicy, próbując dopukać do drzwi i bezskutecznie spotkać się z przywódcą tego kraju, czyli generałem Chianim. Nie zostali przyjęci, zostali krótko mówiąc spławieni i potraktowani jak nieproszeni petenci i chwilę później ogłoszono tą decyzję o tym, że kończymy wszystko, całą współpracę wojskową z USA. Kontekstem tej wizyty było to, że u Amerykanów narastało zniecierpliwienie i pewna irytacja i niepokój tym, że Niger zbliża się coraz bardziej do Rosji i do Iranu. No i w trakcie tej wizyty próbowali...
Może też warto dodać tak po tym przewrocie, bo to może też nie dla wszystkich jest jasne. Trzeba dodać tutaj głębszy kontekst, prawda?
Że tak, miał miejsce... zaraz... Okej, to zacznijmy w takim razie od zeszłego roku, kiedy Niger z kraju, który był najlepszym partnerem Zachodu i państwem wzorcowym, jeśli chodzi o rządy, nagle stał się swoim przeciwieństwem. To znaczy rząd Mohameda Bazuma upadł w wyniku przewrotu wojskowego w lipcu 2023 roku. Działo się to w trakcie szczytu Rosja-Afryka w Petersburgu, co dodawało dodatkowego smaczku. No i bardzo szybko nowe wojskowe władze Nigru postanowiły popłynąć na fali nastrojów antyfrancuskich, szerzej antyzachodnich, powiedzmy, można tak powiedzieć, żeby zyskać legitymację i uznanie w oczach swoich własnych mieszkańców. Poszli na ostro z Francją. Tutaj został wyproszony ambasador. On prawda zostać, mimo że został wyproszony, to się oczywiście nie udało.
Tak, bo jeżeli dobrze pamiętam, powiedział, że to nie są legalne władze Nigru, prawda, więc on nie będzie honorował tutaj decyzji, które zostały wydane przez nieprawomocne władze, tak?
Ambasada w tym momencie jest roztrzaskana. Właśnie oglądałem taki rosyjski, reportaż w telewizji nigerskiej, który prowadził nie wiadomo czemu rosyjski reporter po rosyjsku i oprowadzał po ruinach ambasady francuskiej z wybitymi oknami, z rozbitymi drzwiami. Ta ambasada już zamknięta, wszyscy wyjechali. Zostały zamknięte też inne instytucje francuskie, media francuskie zostały wyrzucone, liceum francuskie, najbardziej taka powiedzmy elitarna szkoła w tym kraju. Francja naciskała państwa regionalne, czyli blok ECOWAS, zachodnioafrykańską wspólnotę gospodarczą, na to, żeby interweniowała wojskowo w Nigrze i żeby przywróciła legalne władze prezydenta Bazuma. Na tym tle powstało wielkie napięcie, te władze wojskowe w Nigrze były w stanie mobilizować swoich mieszkańców i zyskiwać poparcie właśnie w tym poczuciu zagrożenia, tym, że za chwilę państwa zewnętrzne do nas tutaj wojskowo wejdą. Skończyło się na strachu, skończyło się na najcięższych sankcjach, jakie kiedykolwiek ta organizacja nałożyła. Na przykład sąsiednia Nigeria, która dostarcza większość elektryczności do Nigru z dnia na dzień ucięła dostawy prądu. Zostały zamknięte granice tego kraju, zostały zamrożone, właściwie zablokowane wszystkie jego możliwości dokonywania transakcji finansowych, bo to jest w ramach unii walutowej franka CFA zachodnioafrykańskiego.
Wspólna waluta, prawda?
Wspólna waluta. Bank centralny tej unii walutowej jest w Dakarze, w związku z tym jednym podpisem można było odciąć władzę Nigru od transakcji finansowych. To były niesłychanie ciężkie sankcje, które bardzo silnie dotknęły. Cały eksport tego kraju odbywa się przez granicę z Beninem, który ma dostęp do morza. To też zostało nagle zablokowane. Efekt tego był taki, że mieszkańcy poczuli to jako niesprawiedliwą opresję i tylko bardziej się gromadzili wokół tych wojskowych władz. To trwało właśnie do teraz. W ostatnich dniach czy tygodniach ECOWAS już podniósł białą flagę, stwierdził, że to było bez sensu, że to jest tylko kontrproduktywne, zniósł te wszystkie sankcje i chwilę później wyproszeni zostają Amerykanie. No, Niger jest w pewnej rodzinie politycznej razem z innymi państwami sąsiednimi sahelskimi, które są też rządzone przez hunty wojskowe, Mali i Burkina Faso, i wszystkie te trzy kraje idą wspólną drogą, próbując stworzyć coś nowego, próbując po pierwsze po zerwaniu z Francją i szerzej ze strukturami zachodnimi, bo tutaj też były współczesna wojskowa z Unią Europejską, z ONZ-em też to się zakończyło. Po pierwsze próbują integrować się regionalnie między tymi trzema państwami, w jakiś sposób budować jakąś alternatywę wobec tego porządku, który był wcześniej. Częścią tej układanki jest bliska współpraca z Rosją, coraz bliższa.
Do tego na pewno jeszcze wrócimy, ale super nam zarysowałeś ten kontekst właśnie taki historyczno-polityczny, za co ci bardzo dziękuję. Chciałem cię jeszcze dopytać o ten aspekt taki czysto militarny, bo to mi się wydaje interesujące. Jak wielu w ogóle żołnierzy amerykańskich było w Nigrze i ilu ich pozostało? Bo wynotowałem sobie, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w takim liście do kongresu w grudniu zeszłego roku poinformował, że tam teraz aktualnie pozostaje około 650 żołnierzy, natomiast ta liczba była dużo wyższa i zastanawiam się też w ogóle, jak to wygląda, że oni są ewidentnie na wrogim terytorium, które sobie nie życzy ich obecności, a jednak ciężko też z dnia na dzień, prawda, się ewakuować, więc jak to wyglądało?
Spośród kilku instalacji amerykańskich najważniejsza jest, czy była, powiedzmy, że jeszcze jest, jeszcze stoi baza 201 w pobliżu Agadezu. To jest miasto na północy kraju, które znane było z tego, że opisywane było jako taki kluczowy punkt na szlakach migracyjnych w kierunku Europy. Ta baza była budowana przez wiele lat. To była największa inwestycja amerykańskich sił lotniczych poza granicami Stanów Zjednoczonych. Ponad 100 milionów dolarów zostało w to władowane. Wiele lat pracy. No i Amerykanie byli bardzo dumni z tej bazy. Ona gościła około 1100 łącznie, w Nigrze łącznie było około 1100 żołnierzy. Powiedzmy, że około 1000 w tej bazie żołnierzy i personelu pomocniczego. To była baza dronów, która pozwalała monitorować ruchy ugrupowań ekstremistycznych powiązanych z Al-Kaidą czy z państwem islamskim, nie tylko w Nigrze, ale w całym regionie. Ona była tak z powodu tej centralnej lokalizacji, właściwie w samym sercu obszaru Sahary i Sahelu, przez Libię na północy, od zachodnią Afrykę, właściwie prawie że od morza do morza, znaczy od Oceanu Atlantyckiego, prawie że do Morza Czerwonego, można było wywiadowczo oglądać z tej bazy. Tam pewien mandat był też na działania bojowe, jeśli chodzi o te drony,
Czyli taki przyczółek wywiadowczy stanowił.
Przede wszystkim był to przyczółek wywiadowczy, tak. I on działał przede wszystkim jako wsparcie wywiadowcze dla wojsk francuskich. Wojsk francuskich już nie ma, więc placówka tak naprawdę trochę straciła swoją rację bytu, bo to była jej główna funkcja. W momencie, kiedy po przewrocie w Nigrze Amerykanie troszkę się wycofali, to znaczy troszkę się schowali, żeby za bardzo się nie wyglądać tutaj,
nie rzucać
w oczy. Ale z drugiej strony też próbowali się dogadać z władzami Nigru. No właśnie przede wszystkim dlatego, że po prostu tak dużo włożyli w tę budowę.
To chciałem powiedzieć, bo napisałeś taki ciekawy komentarz w ogóle na ten temat i tam piszesz właśnie wprost, że Amerykanie chcieli takie, nie wiem czy makiaweliczne to jest dobre określenie, ale takie super pragmatyczne podejście. Na zasadzie już dobra, to my będziemy już...
Tak, jesteście to się wiązało z tym, że Amerykanie nie używali słowa przewrót, opisując to, co wydarzyło się w Nigrze. Jeszcze do późnej jesieni ubiegłego roku i dziennikarze regularnie rozmawiając o Nigrze z oficjalami podstawiali mikrofon i proszę powiedzieć, co wydarzyło się w lipcu 2023 roku. I tam wtedy się wili jak piskorze ci oficjele, używając jakichś naokoło innych słów. Chodziło o to, że określenie państwa jako takie, które przeszło przewrót, wiąże się z konsekwencjami dla współpracy. Jasne. Są tam szereg zakazów w różnych obszarach współpracy, ona jest po prostu o wiele trudniejsza w takim sytuacji. Więc
no ale właśnie, no i właśnie piszesz,
że... pewną grę.
No i właśnie piszesz, że oni chcieli taką bardzo pragmatyczną tę współpracę, na zasadzie, że właśnie, tak jak mówisz, no, nie będą używali od tego słownictwa, ale nawet po prostu lepiej, tak? No nie będą podważać, jak rozumiem, gdzieś tam ich prawa do rządzenia, natomiast jak rozumiem, idea była taka, że zostawcie nam te bazy, bo 100 milionów dolarów poszło, współpracujmy tak, jak możemy.
Po pierwsze, ale przede wszystkim Amerykanie, tak jak i Francuzi, znaczy Amerykanie próbowali być mądrzejsi niż Francuzi, to znaczy Joe Biden w publicznych oświadczeniach mówił o tym, że my nie będziemy i nie chcemy w żadnym wypadku narzucać państwom afrykańskim, naszym partnerom afrykańskim tego, z kim one się mają przyjaźnić i jak mają sobie same wybierać partnerów. To jest najgorętszy i najważniejszy temat politycznie w Afryce. Cała jakby zmiana, która tam zachodzi, gdzieś tam krąży wokół tego, że Afryka, państwa afrykańskie chcą odejść od starej, tradycyjnej, takiej postkolonialnej relacji ze swoimi dawnymi patronami na rzecz swobody w wyborze spośród szerszej palety możliwości współpracy, czy to politycznej, czy gospodarczej, czy wojskowej. Krótko mówiąc, chcą mieć więcej opcji na stole i móc samemu z nich wybierać, a nie tak jak w reklamie Volkswagena, prawda, każdy kolor jest dobry, tylko żeby był to czarny.
No ale jak to jest? Czy to rzeczywiście...
No i przepraszam, Biden tak mówił o tym wprost, że nie będziemy tego narzucać. Natomiast to, co robili Amerykanie w praktyce, w rozmowach dwustronnych, to było dokładnie to. Czyli mówili, broń Boże, z tą Rosją absolutnie zakazujemy wam tutaj się wiązać, Iranem tak samo. No i tak naprawdę władze Nigru już od dłuższego czasu szukały tylko pretekstu i dobrego momentu, żeby powiedzieć do widzenia. Amerykanie zafiksowali się w tych ramach, w tej formule antyterrorystycznej, działań antyterrorystycznych, CT, prawda? Counterterrorism. To jest po prostu coś, co przysłania jakiekolwiek inne kalkulacje i błędnie Amerykanie uznawali, że to jest też dla władz Nigru najważniejsza sprawa. To, że one są wystawione tak naprawdę na coraz bardziej na zagrożenie ze strony grup dżihadystycznych, miałoby w optyce czy w rozumieniu Amerykanów oznaczać, że automatycznie będą chętni pragmatycznie współpracować ze skuteczną siłą, która to zagrożenie terrorystyczne będzie im pomagać odpierać. To było błędne założenie. Dla tych krajów najważniejszą optyką jest właśnie przemodelowanie własnej suwerenności i zdolności do zawierania partnerstw tam, gdzie chcą. To jest podstawowe źródło legitymacji i w ogóle taka siła napędowa polityczna, a te cele antyterrorystyczne są tak naprawdę wobec niej wtórne, służebne. Nie są tym tematem numer jeden.
To jeszcze jak na sam koniec jeszcze chcę cię dopytać w takim razie o te sojusze, ale mini pytanie jeszcze wcześniej, to co będzie z tą bazą? No bo 100 milionów dolarów i co? I ci Amerykanie stamtąd po prostu się ewakuują i zostawią tę całą infrastrukturę na rzecz tej hunty nowej?
Drony zabiorą, no ale prawda, no infrastruktury nie zabiorą tego wszystkiego, co tam jest w ziemi. Wcześniej po wycofywaniu się wojsk francuskich z Mali w szybki sposób i taki spektakularny i symboliczny Rosjanie z grupy Wagnera obejmowali te same bazy francuskie. Zresztą robili wokół tego pewne sztuczki PR-owe takie, żeby oskarżyć Francuzów o różne rzeczy. Różne były inscenizacje robione po to, żeby Francuzów jeszcze bardziej pogrążyć. W Nigrze nie ma jeszcze wojsk rosyjskich, więc na tą chwilę nikt nie wypełnia tej pustki. Znaczy, na tą chwilę Amerykanie jeszcze nie wyjechali. Trawią to, co usłyszeli. Jeszcze w ciągu ostatnich dwóch tygodni wiele było dyskusji i pisania o tym, że tak naprawdę to dopiero jest początek rozmów, że tak naprawdę to jeszcze znajdziemy jakieś rozwiązanie, że tak naprawdę to jeszcze zostaniemy tam. Teraz po tych dwóch tygodniach już widać, że już się Amerykanie zaczynają godzić z tym, że to jest naprawdę goodbye. No ale jak już fizycznie stamtąd wyjadą, ktoś tam wejdzie, nie jest wykluczone, że będą to Rosjanie, dlatego że Rosjanie coraz mocniej przygotowują się do tego, żeby do Nigru wejść. W ostatnim tygodniu Putin rozmawiał z chyba wszystkimi przywódcami tych państw tego regionu. Ewidentnie szykują się do zwiększenia swojej obecności tam. Sama zmiana z grupy Wagnera na tak zwany korpus afrykański już się toczy i w Burkina Faso jest pierwszym krajem sąsiednim z Nigrem, który przyjął rosyjskie wojska już pod tym nowym brandem, pod jest tam baza po prostu tego korpusu afrykańskiego. Niger może być drugim państwem, w którym oni się pojawią. Więc no, okej, państwa Niger, Mali i Burkina Faso same utworzyły własną ponadnarodową grupę antyterrorystyczną, która na razie jest na papierze na razie wzywa świat do tego, żeby ktoś tutaj pomógł jej finansowo to zorganizować. Być może to stanie się bazą tej właśnie formacji ponadnarodowej, nigryjsko-malijsko-burkinańskiej. Ale myślę, że Rosjanie skorzystają z tej okazji i nie przepuszczą takiego kąska, żeby po prostu postawić swoją flagę na...
No ale to właśnie ostatnie moje pytanie jest takie, jakie będą te dalekosiężne konsekwencje. Trochę już o nich opowiedziałeś, ale też tak jak czytam trochę informacji na ten temat, to wydaje mi się, że ta Rosja się zawsze pojawia po prostu jako taka domyślna opcja. I chciałem się teraz zapytać o rzecz następującą. Nie jest tak, że to jest może też część trochę tej takiej wojny informacyjnej, przedstawianie tej Rosji jako takiego wszechpotężnego gracza z tymi mackami, czy oni naprawdę mają zdolności, żeby w tej Afryce wejść w takiej formie, albo nawet częściowo wypełnić tę pustkę, czy po Francuzach, czy po Amerykanach. To nie jest też właśnie takie trochę PR-owa zagrywka, że oni chcą pokazać, że tutaj teraz my przejmujemy Afrykę. I oczywiście nie neguję tego, że oni mają tam wpływy i że to jest jakby gdzieś tam negatywny wpływ na tą politykę afrykańską, ale mam takie poczucie czasem, że kreuje się tę Rosję jako takiego właśnie wszechpotężnego gracza i że Rosji zależy też na tym, żeby tak była postrzegana. Jak ty to interpretujesz?
Jest i tak, i tak. Oczywiście jest trochę przesady w tym wszystkim i trochę straszenia. Myślę, że przesadą jest to, co głównie zaprząta uwagę, taka wizja, że Rosja teraz nagle zacznie kierować ruchami migracyjnymi z Afryki do Europy. Tak jakby Rosjanie byli tam potrzebni, żeby stanąć i pokazać kierunek, żeby biedni mieszkańcy, nie mający perspektyw, wpadli na pomysł, że może spróbujmy wyemigrować. Te procesy dzieją się tam od wielu dekad i są naprawdę niezależne od tego, co Rosjanie powiedzą. Zresztą, żeby przejąć kontrolę nad szlakami migracyjnymi, to tak jakbyśmy my pojechali na wycieczkę do Kolumbii i ogłosili, że teraz przejmujemy kontrolę nad szlakami przerzutu kokainy z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych. Tam istnieją potężne, wielowymiarowe sieci, struktury. Granica Nigru nie jest kontrolowana przez państwo nigryjskie. Granica Nigru z Libią kontrolują plemienne milicje grupy etnicznej Tebu. Granica z Algierią jest zamknięta. Algierczycy wyrzucają wszystkich migrantów z powrotem na pustynię Nigru i nie współpracują w żaden sposób. Algieria jest wściekła na Republikę Mali, która z pomocą Rosji wypowiedziała porozumienie algierskie między władzami w Bamako a separatystami tuareskimi. I w żadnym stopniu nie można uznać tego szlaku w cudzysłowiu za w tym momencie jakoś tam kontrolowany czy nadzorowany przez Rosję. Ja sobie tego nie wyobrażam, tylko mówiąc. Rosja nie ma takiej siły ani takich możliwości. Natomiast rzeczywiście wojskowo się tam pojawia. No w samym Mali jest około 1500 rosyjskich, w Republice Środkowoafrykańskiej było jeszcze więcej. Było około 2000. Rekrutacja trwa, jak się wydaje, pełną parą. Zarówno kanały tego Korpusu Afrykańskiego, jak i stare kanały telegramowe Grupy Wagnera pod brandem Grupy Wagnera dalej rekrutują. To środowisko najemnicze, które już poznało Afrykę i które już tam było przez ładnych parę lat, jest dalej chętne, żeby kontynuować. Państwo rosyjskie jest chętne do tego, żeby pomimo prowadzenia wojny w Ukrainie część swoich zasobów wojskowych lokować w Afryce, właśnie dlatego, że to oznacza wypieranie Zachodu, Francji przede wszystkim z ich podwórka. Mogę założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że Rosjanie wojskowo się w tym państwie pojawią.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Andrzeju.
Dzięki również.
Depesza Pism.
Na tym kończymy dzisiejszą depeszę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Wyprodukowała go Natalia Radulska. Chciałbym też w imieniu całego zespołu przygotowującego podcasty Tu Mówi Pism, czyli Sary Nowackiej, wspomnianej już Natalii Radulskiej oraz w swoim imieniu, życzyć Państwu zdrowych, spokojnych i wesołych świąt wielkanocnych. Tu mówił Pism.